Ludzie i pieniądze.
Czy Polska jest bezpieczna energetycznie? Na jakim jesteśmy etapie transformacji? Polska Północna, centrum energetyki kraju. Co to oznacza dla pomorskich firm? No i local content. Jak zapewnić naszym firmom udział w łańcuchach dostaw? Dni edukacji i kariery na Power Connect. Skąd brać pracowników? Jak zainteresować młodzież pracą w branży związanej z energetyką? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Dziś audycja Ludzie i Pieniądze gościnnie w Amber Expo na Power Connect. Iwona Wysocka, dzień dobry. A moimi i Państwa gośćmi są Andrzej Bojanowski, prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich, Artur Bratkowski, prokurent Apator S.A., Leszek Goli, prezes PIE Energy Poland, Krzysztof Tomaszewski, Fundacja Innowacyjnego Przemysłu Energetyki Morskiej, operator Dnia Edukacji i Kariery na Power Connect. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Power Connect odbywa się w wyjątkowym momencie, w sytuacji, gdy groźby kryzysu energetycznego spowodowanego wojną na Bliskim Wschodzie stają się coraz bardziej prawdziwe. No i to dobry moment na decyzje związane z uniezależnianiem się nie tylko od jednego dostawcy surowców, czy też dywersyfikowania źródeł energii. A na początek chciałam Panów zapytać, bo jesteśmy na energetycznej konferencji. Czy Polska Waszym zdaniem jest dziś bezpieczna energetycznie? Od Pana Prezesa Bojanowskiego zaczniemy, bo będzie nam uciekał, żeby powitać ministra finansów.
Bardzo dziękuję za to pytanie, ale myślę, że Panowie lepiej odpowiedzą. Ja raczej patrzę z punktu widzenia tego, że od kilku lat staraliśmy się, a dzisiaj wdrażamy. Druga edycja Power Connect jest tego dowodem, że nie wolno myśleć, znaczy, że chcielibyśmy my myśleć o multifunkcyjności w energetyce, o miksie energetycznym. O tym są w ogóle nasze targi. Kiedy rozpoczynaliśmy w ogóle ideę 4 lata temu przy Edy Offshore Wind spotykaliśmy się, to były bardzo specjalistyczne dla kadr w tej działalności windowej targi dla młodzieży. Wtedy od początku z Pawłem jeszcze Orłowskim dyskutowaliśmy, słuchaj, a jakbyśmy zrobili coś o miksie, czyli ani o solarnej energetyce, ani o węglowej, ani o ropie, ani o windzie, ani o atomie, tylko o wszystkim. Dlaczego? Dlatego, że wiele specjalizacji, wielu ludzi, wiele technologii migruje między tymi obszarami. Dzisiaj nie wyobrażamy sobie energetyki bez ciepła. Kiedyś jeszcze mówiliśmy, ciepło to jest tam, a tu jest wielka energetyka. Dzisiaj mówimy o SMR-ach, które mają spełniać swoje funkcje właśnie stabilizujące systemy. Dzisiaj dyskutujemy już nie tylko o rozbudowie sieci, której na północy nie było wystarczającej, ale mówimy o tym, jak ją rozpraszać. A jeszcze nie tak dawno wcale nie było najwyższą i najbardziej popularną metodą budowanie rozproszonych źródeł i rozproszonych sieci odbioru. W związku z tym świat się zmienia. Mam wrażenie, że Power Connect się, znaczy nie wrażenie, mam pewność, się rozwija, natomiast chciałbym, żeby dokładnie rozwijało się w tym kierunku, czyli było bardzo zwinne, tak jak Amber Expo jest zwinne, tak jak potrafimy się dostosowywać do zmian okoliczności i potrzeb naszych klientów, tak chciałbym, żeby energetyka też z nami razem na Power Connect się rozwijała i dawała wtedy już nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale dawała nam pewność bezpieczeństwa.
No i widzimy możliwości wyjścia. Jest kilka ścieżek zarysowanych, z których możemy korzystać. Panów zdaniem, Leszek Goli.
Bojanowski bardzo dobrze wskazał, że ciężar energetyki, elektroenergetyki, generalnie energetyki bardzo mocno przesunął się na północ. Serce energetyki, można powiedzieć, bije już na Pomorzu, bije w Gdańsku, bije w Trójmieście i w okolicach. Miks energetyczny już się zmienia. Odpowiadając krótko, czy Polska jest bezpieczna? W mojej ocenie tak, jest bezpieczna. W ostatnich latach naprawdę już bardzo dużo wykonaliśmy, ale jest ogromny nakład prac przed nami. Miks energetyczny w stosunku do 2005 roku, do 2025 roku drastycznie się zmienił. My produkujemy, nie mówię o mocy zainstalowanej, tylko produkujemy ponad 30% energii z odnawialnych źródeł. To jest naprawdę ogromna transformacja, którą myśmy w ostatnich latach przeszli.
To ja powiem, że to są dane z całego ubiegłego roku, ponad 30% OZE, a na początek tego roku to już mamy ponad 50%.
Tak, zgadza się. Chciałem też jeszcze o tym powiedzieć, że to, żeśmy w 20 lat zmienili ten miks z 3% do 32% tego zainstalowanego OZE, był dużym wyzwaniem. ale przed nami jest znacznie więcej. My do 2030 roku powinniśmy mieć w miksie 55% OZE, a do 2040 71%. To drastycznie zmienia wszystko. To zmienia
to. Ważne, panie prezesie, dla bezpieczeństwa, nie dla idei i filozofii, jak się próbuje nam to wciskać.
O tym chciałem powiedzieć, że
i
tak naprawdę jedynym bezpiecznym źródłem jest źródło, które powoduje, że my nie musimy paliw kopalnych eksportować z Kataru, ściągać z Rosji, z jakiegokolwiek innego kraju, tylko tam, gdzie jest wytwarzane, czyli dokładnie magazyny energii, które stabilizują sieć, fotowoltaika, wiatr lądowy, morski.
Hydroenergetyka.
Dokładnie tak. To są wszystko źródła, które będą powodować, że będziemy niezależni i dopiero wtedy tak naprawdę będziemy bezpieczni energetycznie. A to wszystko się dzieje na północy. Powstaje jądrówka, powstaje offshore, powstają wzmocnione linie przesyłowe do wyprowadzenia tej całej mocy. W tej chwili ciągle Polska jest skonstruowana w ten sposób, że jest dużo stałych źródeł wytwarzania i konsumpcja energii elektrycznej w Polsce jest głównie na południu. To się zacznie przenosić. My poprzez budowę źródeł na północy, czyli mówię o całym dużym offshore, o jądrze, o dużej koncentracji odnawialnych źródeł, spowoduje, że także na Pomorzu zaczną instalować się zakłady, które będą konsumować. Nie całkiem niedawno pojawiła się informacja, że do stacji, którą jako SPI budujemy w Choczewie, duża stacja energetyczna, która będzie wyprowadzać 5 gigawatów z offshore'u, zostały wydane warunki do podłączenia największego magazynu energii w Europie. 1 gigawat razy z czterokrotną pojemnością plus ogromny data center. 4 razy 800 megawatów. To wszystko powoduje, że na Pomorzu będzie się znacznie więcej działo w aspekcie energetycznym.
No, ja bym dodał, że bezpieczeństwo Krzysztof energetyczne Tomaszewski. W Polsce to oczywiście nie tylko paliwa, nie tylko import ich, ale tak naprawdę jakby trzy rzeczy naraz. Po pierwsze, dywersyfikacja tych źródeł. Po drugie, na pewno odporna infrastruktura, a po trzecie tak naprawdę to, co dzisiaj jest przedmiotem dzisiejszego dnia, czyli budowa kompetencji tych przemysłowych i tych kadrowych. I realnie biorąc, chyba można też się tutaj z panem prezesem zgodzić, że nie ma lepszego magazynu energii niż odbiór energii wtedy, kiedy ta energia jest produkowana z tych źródeł odnawialnych. Dlatego te serce Polski do tej pory na pewno biło z perspektywy gospodarczej na południu, ale ono w dużej części przeniesie się właśnie na północ Polski i realnie biorąc każdy magazyn jest wartością dodaną. Na pewno te magazyny dzisiaj, które się opierają na bateryjne, za chwilę pewnie oparte na cieple i tak dalej, ale najlepszym tym magazynem będzie odbiór energii. A to jest perspektywa budowania kompetencji w zakresie tych fabryk, które będą budować komponenty dla offshore'a, dla energetyki jądrowej, ale też dla tych właśnie magazynów i tak dalej. Także to jest ważne.
W uzupełnieniu tego trzeba też powiedzieć, że wszystkich nas, każdego osobno, czeka własna zmiana. Wcześniej czy później wejdą taryfy, które będą bardzo mocno promować to, w jaki sposób i kiedy my konsumujemy energię elektryczną. Kiedy pozwolimy, że to wytwarzanie będzie właśnie wtedy odbierane, kiedy jest możliwość jego produkcji i to czeka nie tylko zakłady pracy. Już w tej chwili jest mocna dyskusja w URE dotyczących zmian taryf, ale to także czeka każdego z nas, żebyśmy się do tego dostosowywali. Od takiego prostego włączenia pralki w danym momencie poprzez to, jak samochody elektryczne będziemy ładować i rozładowywać.
I wrócimy do tego też. Andrzej Bratkowski.
Artur.
Artur Bratkowski, przepraszam. To ja pomyślałam o panu prezesie, dobrze, który już powoli powinien uciekać od nas. Jeszcze minutka.
Dzień dobry państwu. Co mogę jeszcze dodać? Według mnie to my powinniśmy zmienić myślenie. To nie jest projekt, to jest proces. Projekt, który chcemy osiągnąć, to jest proces, w którym musimy cały czas szukać nowych rozwiązań, nowych innowacji, żeby ta nasza sieć była bezpieczna i żebyśmy mogli zwiększać tą kadrę, bo bez tej kadry to nie będziemy bezpieczni. No i oczywiście ta sieć powinna być odporna na cyberataki, bo to, co się dzieje teraz w geopolityce, powoduje, że powinniśmy się skupić na naszym local contencie, który nam pozwoli bezpieczną sieć budować.
Mamy kompetencje do budowy tej bezpiecznej sieci?
Tak. Mamy bardzo dużo uczelni, które się specjalizują tylko niestety ci specjaliści wyjeżdżają za granicę, a my musimy ich ściągnąć do nas. To są bardzo wysokiej klasy specjaliści, którzy mogą budować tą sieć tutaj i bezpieczną sieć. Tutaj ten local content to powinien być w trzech aspektach. W aspekcie gospodarczym, czyli pobudzić to, w aspekcie wsparcia prawnego, żeby to było jakby wsparcie takie, żeby zamawiający w przetargach chciał wybierać produkty polskie, produkty produkowane tutaj na miejscu, a nie żeby jedynym kryterium była cena. To jest drugi. A trzeci aspekt to jest budowanie kadr. Jeśli my będziemy pokazywać, że my możemy tutaj produkować innowacyjne produkty, to ta kadra zostanie tutaj i będzie je promować.
Jeśli ja mógłbym jeszcze dodać, bo naprawdę będę musiał uciekać, bo akurat minister Domański już wjeżdża, więc będziemy otwierać DEIK, ale to, co dla nas też było bardzo ważne i myślę, jest międzynarodowość. Słuchajcie, bo my z jednej strony musimy budować lokalność, ale otwierać się. I to Netstemere, Netstemide i idea Gdańska. Gdańsk zawsze był, rozwijał się na chłonięciu tego, co było dookoła i oddawaniu, ale nie na zawsze, tylko sprzedawaniu własnych wartości i idei. I to się dzisiaj dzieje na Power Connectie. To nie przez przypadek mieliśmy ministra Litwy do spraw energetyki. To nie przez przypadek mieliśmy w tym roku 15 państw reprezentowanych. Delegację brytyjską z Charles Refer. Mieliśmy Stanów Zjednoczonych ambasadora z delegacją. Tak? To nie są przypadki. Dla nas kluczem z mojego punktu widzenia, takiego trochę byłego wiceprezydenta, dzisiaj działającego w obszarze przemysłu spotkań, jest zbudowanie ringu wokół Bałtyku. To będzie ten nasz local content. Bałtyk będzie naszym local contentem. Da nam stabilizację, da nam dużą masę, da nam przepływ tej taniej energii między nami, tam gdzie będzie powstawał i rodził się biznes. Jednocześnie jest niedaleko, czyli daje nam bardzo łatwy sposób komunikacji i przemieszczania się. I to chciałbym, żebyśmy też wszyscy rozumieli. Gdańszczanie to rozumieją. Chciałbym, żeby rozumieli też Polacy. Dziękuję bardzo. Będę uciekał.
Dziękuję. Minister właśnie Domański przeszedł obok nas, także dziękujemy. To był Andrzej Bojanowski, prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich. Z nami w dalszym ciągu Artur Bratkowski, Leszek Goli, Krzysztof Tomaszewski i Iwona Wysocka. Wrócimy do Państwa za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
Wracamy z powrotem do Amber Expo na Power Connect. W studio naszym improwizowanym goście Artur Bratkowski, prokurent Apator S.A., Leszek Goli, prezes SPIE Energy Poland, Krzysztof Tomaszewski, Fundacja Innowacyjnego Przemysłu Energetyki Morskiej, operator Dnia Edukacji i Kariery na Power Connect. I kolejny temat właśnie na Power Connect. W środę premier poinformował, że Polska zainwestuje 1 bln zł w ciągu najbliższej dekady w energetykę, w infrastrukturę, linie przesyłowe, elektrownie. Z tej kwoty 220 miliardów złotych ma być przeznaczonych na źródła odnawialne i magazyny energii, 234 miliardy na dystrybucję, a 160 miliardów złotych na energetykę jądrową. No i pytanie do panów, czy to się uda? 10 lat, 1 bln i też zaczynamy operować różnymi kwotami. 1 bln do niedawna wydawałoby się, że to jest ogromna kwota. Czy ten 1 bln to rzeczywiście wystarczy na to wszystko? No i jak z realizacją?
Myślę, że to Leszek jest kwota, Goli, która robi wrażenie na każdej osobie. Ja zawsze patrzę na te programy inwestycyjne trochę z innej perspektywy. Od strony reprezentuję, powiedzmy, ten biznes wykonawczy. Dla nas jest bardzo ważne, żeby był stabilny, stały dopływ inwestycji, który powoduje, że firmy się dużo lepiej rozwijają. I ja patrzę na tą kwotę z perspektywy 10-15 lat, która powoduje rzeczywiście, że w tej chwili na północy kraju, w rejonie pomorskim, będzie grono tych pieniędzy wydanych, co spowoduje, że to tutaj przeniesie się duża ilość wzrostu gospodarczego i tutaj te firmy będą miały dużo łatwiejszy dostęp do pracowników, bo pracownicy pojadą za pracą, pojadą za inwestycjami, ale te pieniądze będzie niezmiernie trudno wydać w aspekcie tego, gdzie teraz jesteśmy wykonawczo, technologicznie, w sensie dostaw, przygotowani. Myślę, że nie będzie ograniczeniem dla nas w tej chwili potrzeba, bo potrzeba jest ogromna, tylko możliwość szybkiego wydawania, skutecznego ułatwienia procedur, skrócenia procedury wyboru. W tej chwili my w branży bardzo mocno zderzamy się z tym, że przetargi bardzo długo są rozstrzygane. Mm-hmm. To powoduje, że zamiast te inwestycje ruszyć, to nie ruszają. Patrząc na ich ilość, tak, to jest bardzo ambitny, realny cel. Myślę, że bardziej w perspektywie jednak 15 lat niż 10 i myślę, że w toku trwania tych inwestycji będziemy modyfikować ten plan, co jest logiczne. My powinniśmy jednak patrzeć na czynniki, które się pojawiają z boku. Pojawi się nowa technologia magazynowania, inna, bardziej skuteczna od tej obecnej. Oczywiście powinniśmy to natychmiast zmienić, nie iść w ciemno przyjętą strategię i też na to liczę, że ten program będzie się cały czas modyfikował.
Ja mogę dodać, że dwa lata temu z moim wspólnikiem i przyjacielem Maciejem Jerzwińskim tworzyliśmy strategię przemysłową na rzecz morskiej energetyki wiatrowej i tam szacowaliśmy różnego rodzaju liczby. I z perspektywy Polski do roku 2040, zakładając te przysłowiowe, 15, 16, 18 gigawatów energii elektrycznej z offshore'a, to jest wydatek rzędu 300 miliardów złotych. Jednocześnie chcieliśmy zobaczyć, jak to jest na tle Europy. Europa w tym czasie na morską energetykę wiatrową wyda 4 biliony złotych. No więc patrząc na to, że offshore jest tylko jednym ze składników, patrząc na sieci, patrząc na magazyny, to realnie biorąc ta kwota oczywiście jest tą kwotą, która jest potrzebna. Można by na pewno dodać ważne słowo, że w energetyce strategia jest ważna, ale dziś jeszcze ważniejszy jest tak naprawdę harmonogram wykonawczy. Kto, kiedy, systematycznie. Patrzmy to na przykładzie stoczni. No jeżeli my mamy realizację jakiegoś wolumenu statków, a potem mamy przerwę, to unikamy i mamy zapaść. No więc w tej energetyce warto, żeby ten harmonogram był rozłożony każdego roku, żeby tak naprawdę nie było pików, nie było jakichś zjazdów, żeby to było systematycznie. Dlatego szybkie inwestycje w sieci, przewidywalne regulacje, o którym tu pan prezes powiedział, no i oczywiście local content, tak, i kadry, to jest co? Jak zrobić, żeby te 300 miliardów offshore, a bilion, jak zrobić, żeby znacząca część tych kwoty została w polskich przedsiębiorstwach, dla polskich pracowników, w polskiej gospodarce?
Chciałbym jeszcze dodać jedno słowo związane z tym, jak my wyglądamy inwestycyjnie na skali Europy, bo to też było dużo podczas konferencji o tym mówione. Mam przed sobą taką analizę rynku magazynów energii na najbliższe lata do 2030-32 roku. Polska w skali Europy ma zakładany największy wzrost ilości zainstalowanych magazynów energii. Większy niż Niemcy, większy niż... Tak naprawdę jesteśmy bardzo blisko Niemców. Niemcy ciutkę mniej niż my, a pozostałe kraje, to bym powiedział poza Francją, to można powiedzieć, że sumarycznie mają tyle, ile w Polsce będzie zainstalowanych magazynów energii. To powoduje, gdzie my jesteśmy w skali nie tylko inwestycji naszych, ale w skali całej Europy. I musimy też wziąć pod uwagę to, że ta skala inwestycji w elektroenergetykę, w transformację energetyczną dzieje się w całej Europie. To też powoduje, że zasoby są ograniczone, zarówno ludzkie, jak i sprzętowe.
Artur Bratkowski.
1 bilion złotych wydaje się bardzo dużo, ale to jest bilion na wszystkie możliwe źródła energii. To jest elektrownia jądrowa, offshore. To bardzo szybko można powiedzieć, zainwestować. I tutaj jest bardzo ważne to, co tutaj panowie prezesowie powiedzieli, żeby nie było pików. To jest bardzo ważne, zwłaszcza w produkcji, żeby pików nie było. Ale najważniejsze to monitorowanie, w co będziemy inwestować, żeby to prawidłowo wydać, żeby ten bilion później wygenerował jeszcze większe pieniądze tutaj na miejscu, bo w przyszłości przemysł będzie się instalował, będzie rozwijał się w miejscu wytwarzania energii, bo to będzie bezpieczne. I do tego powinniśmy dążyć i inwestować w miejscach wytwórczych, od razu miejsca pracy, kadry i to będzie dla nas najlepszym lokal contentem, tak jak tutaj prezesi powiedzieli, oprócz polskiej produkcji powinniśmy właśnie ściągać technologię międzynarodową i z niej korzystać.
No właśnie, bo premier, jak to wczoraj określił też u mnie w audycji z kolei pan Krzysztof Kilian, były prezes PGE, wytoczył mapę makro drogową tego, co będziemy robić, a my w tej chwili naprawdę bardzo potrzebujemy tej mapy w skali mikro dotyczącej przedsiębiorców, dotyczącej rozwiązań prawnych, dotyczącej przetargów. No i czekamy na definicję lokal contentu, która ma być do końca tego miesiąca podana. Właśnie. Co byście panowie chcieli widzieć w tej definicji lokal content, żeby ona była sprawna, jej zastosowanie, żeby było sprawne, żeby polskie firmy nie były pomijane, bo nieraz tak bywa, że mamy kompetencje, mamy możliwości, polska firma jest pominięta. No i nie wiedzą dlaczego. No i się zastanawiałam nad tym, myśląc, że być może to jest przez czynnik ludzki. Zawsze gdzieś tą decyzję podejmuje człowiek. I teraz, jeśli będą odpowiednio określone kryteria, jak ma być stosowany ten local content, czy my takich sytuacji unikniemy? Jakie to powinny być panów zdaniem też kryteria?
Ja powiem trochę przekornie, że z mojego punktu widzenia najlepiej jakby ten local content był nie tylko local contentem polskim, ale wręcz gdańskim, czyli pomorskim. Jako firma zlokalizowana w Gdańsku, aż się prosi, żebyśmy jak najwięcej robili w inwestycji, które będą tutaj w Pomorskim bardzo blisko robione. Ale odpowiadam już to bardzo poważnie, rzeczywiście branża czeka na tę definicję. Nawet wczoraj czytałem dosyć sporo ciekawych informacji, co może się zawrzeć w tym, no bo z jednej strony tak powinniśmy dbać przede wszystkim o własny rozwój, żeby te pieniądze, które zainwestujemy, przełożyły się na wzrost gospodarczy długi, tak, żeby firmy te polskie stały się firmami międzynarodowymi poprzez budowę inwestycji, ale z drugiej strony, patrząc na skalę inwestycji, nie możemy zablokować całkiem rynku. Kolejny taki element. Mamy, jak potraktować ten local content. Czy local content to jest firma, która ma 100% właściciela polskiego, czy to jest firma, która podatki płaci, czy to jest firma, która zatrudnia Polaków? Są bardzo różne definicje.
Czy ma adres w Polsce?
Czy ma adres w Polsce? No, ale adres w Polsce to nic nie znaczy.
To zakładam, to żaden problem.
W Polsce mam adres, a cała firma jest zlokalizowana w innym miejscu.
W bloku na piątym piętrze.
Z mojego punktu widzenia local content to jest to, kiedy te wydane pieniądze, strumień wydanych pieniędzy maksymalnie zostaje na miejscu, czyli patrząc do tego, firma płaci podatki, firma inwestuje w rozwój, firma inwestuje w innowacje, firma płaci polskim pracownikom, którzy wydają pieniądze w Polsce, którzy się bogacą, inwestują, to moim zdaniem powinien ten local content oddawać, ale jak on będzie zdefiniowany, to moim zdaniem jest trochę się nie dziwię, że ten termin przedłużany jest cały czas, bo to jest naprawdę jedna z trudniejszych definicji, która by zostanie wydana właściwie dla wszystkich spółek Skarbu Państwa do stosowania.
Mhm. Dwa tygodnie temu byłem na spotkaniu w Szczecinie, gdzie minister Bałczun jakby przedstawiał te założenia. Czekamy na pewno na definicję. Na pewno trzeba jasno powiedzieć, że local content niemierzalny to jest tylko mrzonka. Jeżeli mamy coś mierzalnego, wtedy jesteśmy w stanie mieć pojęcie local contentu. I na pewno, jeżeli sobie powiemy, co powinna ta definicja zawierać, to na pewno ważnym elementem jest mierzalność tego local contentu. Nie wiem, udział wydatków inwestycyjnych w Polsce. Na przykład, nie wiem, udział polskich pracowników, polskich inżynierów. Nie wiem, niech będzie udział produkcji komponentów na terenie Polski, usług. Udział serwisu w perspektywie offshore'a, ile to jest serwisowane, jakie firmy, jakie te statki, z jakich portów wypływają i tak dalej. No ale transfer wiedzy też jest ważny, no bo realnie biorąc, dzisiaj mamy sytuację, gdzie w sieciach my jako Polska jesteśmy naprawdę bardzo dobrym graczem. No przecież ostatnie lata budowaliśmy te sieci na przykład dla naszego zachodniego sąsiada. Na pewno magazyny energii to jest coś, co też jesteśmy tutaj, ale offshore to jest technologia, która jednak nie jest Polska i trzeba ją w jakiś sposób stworzyć.
Aczkolwiek z drugiej strony, gdybyśmy dobrze rozpoczęli, to nasze stocznie mają kompetencje, żeby budować jednostki do budowy morskich farm wiatrowych, bo budowały dla swoich kontrahentów, jeśli chodzi o Morze Północne. I żadna polska stocznia nie znalazła się niestety w tym local contencie.
Znaczy to jest problem całej Europy, bo realnie biorąc, powiedzmy sobie, żadna europejska stocznia nie wyprodukowała przez ostatnie 3 lata żadnego statku dla offshore'a. Natomiast my musimy też pamiętać o tym, to jest bardzo ważne, offshore To są wieże, to są turbiny, to są różnego rodzaju komponenty, które są potrzebne. To jest, pamiętajmy, budowa trwa 2 lata, budowa komponentów 1,5, a serwisowanie 30 lat. To jest coś, co jest przed nami. I pytanie, jeżeli serwisowanie będzie odbywało się z portów zagranicznych, jeżeli serwisowanie będzie zagranicznymi załogami, no to pytanie, jaki jest local content? Dlatego ta mierzalność, żadna definicja, jeżeli nie będzie mierzalna, to będzie tylko definicja. Pytanie, mierzalność local contentu jest chyba bardzo ważnym elementem.
Tak, definicja jest bardzo ważna, żeby była mierzalna i dlatego jest bardzo trudna do zdefiniowania teraz.
No to czekamy.
Tak. Ten local content to też jest, to nie jest tylko taka definicja, która teraz powinna powiedzieć nam, co wybierać. To powinno być też pokazane, w których obszarach gospodarki my musimy zbudować ten local content, gdzie jesteśmy uniezależnieni i gdzie trzeba zacząć inwestować, żeby mieć tą możliwość, mieć tą alternatywę. W przypadku elektroniki my mamy naprawdę duży potencjał w Polsce i czekam też z niecierpliwością na tą definicję local content, bo naprawdę w przetargach na dzień dzisiejszy, w przypadku czy to układów pomiarowych, czy inwerterów, czy magazynów energii, cena jest najważniejsza. Nie innowacja, nie to, że podatki są płacone w Polsce, nie to, że wykonawca inwestuje w R&D, inwestuje na miejscu w ludzi, w kadrę, utrzymuje produkcję, która na dzień dzisiejszy w Europie nie jest tak bardzo opłacalna jak na przykład na Dalekim Wschodzie. W związku z tym to powinny być też elementy, które powinny być punktowane w przetargach. To jest właśnie ten local content. Local content też to powinien być to, żeby te innowacje były promowane, bo w przetargach publicznych jest bardzo trudno zaproponować innowacyjny produkt, bo automatycznie dostajemy informację, a kto jeszcze to ma?
A referencje.
No jeżeli to jest innowacyjne, no to jest nowy produkt.
I nie będzie referencji.
Nie będzie referencji. To, że ja tutaj wypracowałem to razem z firmami na miejscu, to nie będzie innej firmy. Ja nie mogę oddać tej technologii komuś innemu, żeby w przetargu były 2-3 oferty.
No local content to też oczywiście jakiś tam problem z pewnym naruszeniem pewnej konkurencyjności na rynku, ale realnie biorąc patrzmy na naszych sąsiadów zachodnich. Oni jednak potrafią to w jakiś sposób robić. No jakby nie było, ślad węglowy w transporcie, czas reakcji na serwis w zakresie offshore, dostępność części zamiennych, odporność łańcucha dostaw na jakieś tam konflikty, czego mamy dzisiaj
przykładem. Których mamy dużo.
I to można przeliczyć. Nawet jeżeli produkt jest droższy o 20%, okazuje się, że te 20% z nawiązką gdzie indziej tak naprawdę wraca. No i ja powiem uczciwie, no fotowoltaika jest takim przykładem tego braku local contentu. No jakby nie było, w całość do Europy przyjechało skądś. I jak my zbudowaliśmy się, gdzie te pieniądze poszły? No taka jest prawda.
No tak, właśnie, proszę bardzo.
Żeby dodać, to jest też bardzo ważne, żeby patrzeć perspektywicznie, długofalowo. Bo my sobie dzisiaj możemy powiedzieć, dobra, kupię sobie takie urządzonko, sobie powieszę na sieci. Tak, ale sytuacja geopolityczna się może zmienić w każdej chwili i nagle się okaże, że my mamy dużo urządzeń, które nagle jest wrogie.
Samochody staną.
Tak.
Tak. I
malowniki przestaną działać.
Tak jest.
Tak, cyberbezpieczeństwo to też jest to właśnie składnik mierzalności local content.
Zgadzam.
A jak ten local content, jego realizacja panów zdaniem wygląda dzisiaj? Na jakim my jesteśmy etapie?
Znaczy ja mogę powiedzieć od strony offshore'u bardzo krótko. Mm-hmm. Mamy w Gdańsku fabrykę wież morskich. Mamy w Szczecinie fabrykę montownię turbin wiatrowych. Mamy firmę, która produkuje kable. Mamy projekt realizowany w Stoczni Christ, w pełni wyposażona trafostacja dla projektu polskiego. To są już przykłady local contentu w Polsce.
To ja mogę powiedzieć, że tutaj właśnie na północy Energa Operator jest najlepszym przykładem firmy, która wdraża local content. Tutaj jest nastawienie na innowacje, ale innowacje lokalne. Promowanie produkcji na miejscu, promowanie firm polskich, wykorzystywanie podwykonawców z firm polskich. I to pokazuje, że to jest bardzo dobra droga, bo my możemy współpracować, jesteśmy blisko, serwis jest blisko, my możemy w każdej chwili odpowiadać na potrzeby zamawiającego, czyli tutaj energooperator i widać tą współpracę, że jesteśmy w stanie cały czas tworzyć nowe, innowacyjne produkty.
To jeszcze na koniec, bo czas nas goni, żeby tworzyć innowacyjne produkty, żeby Polska była w łańcuchu, czy polskie firmy, pomorskie firmy w łańcuchach dostaw, musimy mieć pracowników. Dzisiaj trwają dni kariery na targach, na konferencji. Młodzież co chwilę nas mija. Skąd brać pracowników? Jak zainteresować młodzież branżą energetyczną?
Wszystko zaczęło się 5 lat temu, kiedy tutaj razem z międzynarodowymi targami gdańskimi rozpoczęliśmy proces edukowania młodzieży w województwie pomorskim o energetyce, o transformacji energetycznej, ale też o inteligentnych specjalizacjach Pomorza. Tak naprawdę sukcesywnie. Najpierw to był rok 2023-2024, kiedy na tych halach spotykała się młodzież i mówiła o morskiej energetyce. Poznawała tych przedsiębiorców, poznawała, jakie są potrzebne kompetencje, jakie trzeba mieć kwalifikacje. Nie pokazywaliśmy te zawody, które są inżynierskie, ale też te zawody, gdzie są techniczne. W zeszłym roku były 3 targi branżowe. To było i Power Connect, i Baltexpo, i Traco. W tym roku 2. edycja Power Connect. Jeździmy po szkołach. To nie jest tylko jednorazowe wydarzenie, tak jak dzisiaj. Tak naprawdę to wydarzenie poprzedza 12 miesięcy pracy w szkołach. Jeździmy do tych małych wiosek, do tych małych miejscowości. Oczywiście spotykamy się w Trójmieście, we wszystkich 3 miastach. Mówimy młodzieży, pokazujemy, warsztatujemy, pokazujemy przedsiębiorców. Mamy różnego rodzaju programy edukacyjne, gdzie na przykład taką wisienką na torcie potem jest wizyta studyjna. Ja dzisiaj nie ukrywam, tutaj z panem prezesem będę rozmawiał, żeby kolejna młodzież trafiła też do pana prezesa, do firmy i mogła zobaczyć na żywo firm.
To od razu pytanie do panów. Jak wygląda wasza współpraca właśnie, czy ze szkołami, czy w ogóle jesteście otwarci na to, żeby przyjmować młodzież do siebie i przekazywać waszą wiedzę?
My jako Speed Energy Poland mamy podpisanych kilka umów ze szkołami branżowymi. Współpracujemy z nimi na bieżąco i staramy się też zachęcić już w trakcie edukacji do zainteresowania się naszą branżą, naszą firmą, naszą działalnością. To przynosi relatywnie pozytywny efekt. Myślę, że odniosę też trochę co robić. Właśnie to, co dzisiaj robimy. To jest dobry przykład. Jestem naprawdę zbudowany ilością młodych osób, które tutaj się przewijają, patrzą na nas z zaciekawieniem. Ogromna ilość stanowisk. Dodatkowy element. Myślę, że w przypadku branży elektroenergetycznej trochę pomaga nam samo państwo i media, które mówią bardzo dużo o tym. Młodzież jest naprawdę inteligentna. Ona widzi, co się dzieje. Ona czyta sygnały, które się pojawiają. I to, że mamy duży program inwestycyjny w tej chwili, spowoduje, że to będzie naturalny też mechanizm zachęcający ich. Przez lata tego nie było. Jako firma dodatkowo my praktycznie możemy przyjąć każdego pracownika, nawet niewykształconego, bo mamy własne centrum szkoleniowe. Jeżeli jest potrzeba, a jest osoba w szczególności do prac fizycznych na budowach, no nie ukrywam, mamy budowę i trzeba jeździć. Ludzie lubią bardziej komfortowo żyć, nie chcą pracować daleko od domu. Jeżeli ktokolwiek jest chętny, to my praktycznie bierzemy każdego, który chce pracować. Mamy własne centrum szkoleniowe, myślę, że większość firm podobnie robi i jest w stanie no, praktycznie od zera wyszkolić pracownika. Także myślę, że tu jest bardzo duży przed nami nakład pracy, zachęcenia i pokazania perspektywy.
Poszło weter, mam nadzieję, że teraz się kolejka do pańskiej firmy ustawi.
W Apator SA mamy takie 3 kierunki. Pierwszy to jest taki, że właśnie jedziemy, promujemy firmę, ale promujemy tak naprawdę energetykę w szkołach. Też zapraszamy do naszych zakładów szkoły, żeby pokazać, że jednak ten przemysł istnieje w Polsce, bo to też nieraz nie widzą, nie jest to widoczne. Także interesujemy, że energetyka jest w Polsce, że produkujemy bardzo zaawansowane urządzenia, że można to wdrażać. To jest pierwszy element. Drugi element to jest właśnie uczestnictwo w takich targach. Te targi naprawdę są bardzo fajne dla szkół, które widzą, że w Polsce są firmy innowacyjne, które poszukują pracowników. I trzeci aspekt, to jest ważny, to współpraca z uniwersytetami, współpraca z politechnikami, żeby komercjalizować te pomysły studentów i pokazywać, że w Polsce można rozwijać innowacyjne produkty.
No i więcej już niestety nie porozmawiamy, ponieważ czas nam się skończył. Bardzo dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Artur Bratkowski, prokurent Apator S.A., Leszek Goli, prezes SP Energy Poland, Krzysztof Tomaszewski, Fundacja Innowacyjnego Przemysłu Energetyki Morskiej i operator Dnia Edukacji i Kariery na Power Connect, a przed przerwą także Andrzej Bojanowski, prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich. Audycje realizowali na targach Michał Broniewicz, a w studio Radia Gdańsk Artur Seruga, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.
Ludzie i pieniądze.